a my Państwa przytrzymamy przy temacie historycznym i przy temacie dworów i majątków dworskich. W studio pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, prezes majątku Rogalin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym jest majątek Rogalin i czy on, jakie są związane z pałacem? Wyjaśnijmy tą wątpliwość na początek, bo wiele osób zna pałac. Czy pałac i majątek to jest to samo, czy to jest coś innego?
Tak, mimo 20 kilku lat, myślę, że ciężkiej pracy Fundacji Raczyńskich, Rogalin najczęściej kojarzony jest z samym pałacem, ewentualnie również z otaczającym go parkiem. Czasami ludzie słyszą o słynnym zespole dębów pomnikowych, ale już nie kojarzą, że ten zespół rośnie na terenie majątku ziemskiego. Tak więc mimo wielkich starań wciąż dla odbioru publicznego liczy się pałac. Zapominając, że ten pałac znajduje się w historycznym kontekście, w takim szerszym otoczeniu, które przetrwało dzięki jakiemuś nadzwyczajnemu zrządzeniu losu w stanie prawie że nie pogorszonym od początku XIX wieku.
Bo to jest właśnie ta niesamowita rzecz, jaką mamy, możemy zaobserwować w Rogalinie, to jest nie tylko park i pałac, bo mamy takich kilkanaście przykładów w samej Wielkopolsce, ale całe założenie, bez którego pałac by nie funkcjonował, czyli folwark.
Tak. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć gwoli ścisłości historycznej, że na pałac w Rogalinie pracowały dziesiątki majątków, a co najmniej kilkanaście. I to nie w tym sensie, że ten pałac istniał dzięki tym majątkom, bo rzeczywiście zapleczem pałacu w Rogalinie był majątek Rogalin z najpierw jedną, potem dwiema sąsiadującymi wsiami. Jednakże tej klasy architektura powstać mogła w tamtych czasach wyłącznie jako wynik działalności rodziny świetniejszej niż tylko szlachta jednowiostkowa. W związku z tym taki pałac jak w Rogalinie mógł wybudować człowiek tego formatu, co Kazimierz Raczyński w latach 60., chyba jeszcze 70. XVIII wieku, starosta generalny Wielkopolski, czyli gubernator, namiestnik królewski na terenie Wielkopolski, czyli tej krainy historycznej i geograficznej.
Pałac i rodzina są nierozłączne do roku 45 czy 39?
One na szczęście są nierozłączne do dzisiaj. I to jest też wielkie dobro narodowe w kraju, w którym tak wiele rodzin zostało w sposób haniebny wyrzuconych. W przypadku Wielkopolski ziemianie byli wyrzucani przez Niemców w 1939 roku. W przypadku innych części Polski, które nie były włączone do Rzeszy w latach 44 i 45 i do dzisiaj nie wróciły do swoich siedzib. Pod tym względem Rogalin jest znowu wyjątkowym przypadkiem i znowu jest pod jakąś niezwykłą opieką opatrzności, bo z Rogalinem, z rodziny Raczyńskich, związanych już jest 9 pokoleń. Ja sam mam krewnych, którzy siedzą w jednym miejscu w Polsce 600 lat, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że to są absolutne wyjątki. Polacy zachwycają się stosunkami Wielkiej Brytanii, gdzie rodziny niektóre siedzą od czasów Wilhelma Zdobywcy, natomiast nie doceniają zupełnie tych nielicznych przykładów w Polsce tak długiej ciągłości pokoleń związanych z jednego rodu, czy wręcz z jednej rodziny, z jednym miejscem.
Do familii Raczyńskich jeszcze w naszej rozmowie wrócimy. Bogactwo majątku Rogalin polega na czym? Poza tym, że jest zachowana struktura, to jak ona wygląda, czym się ona charakteryzuje?
Tutaj wrócę jeszcze do tego podziału na podziałów świadomości. niestety, jak się okazuje, również w świadomości urzędników wysokiego stopnia czy wysokiej rangi, którzy zajmują się zawodowo ochroną dziedzictwa narodowego. Tyle lat po upadku komuny. Wciąż w świadomości szerokiej publiczności, opinii publicznej jest to, że ziemiaństwo to dom, pałac lub dwór. To jest
i ewentualnie park.
I ewentualnie park, prawda? Wciąż jesteśmy ofiarami tej wstrętnej propagandy stalinowskiej, która robiła z ziemian potworów, wyzyskiwaczy, krwiopijców, którzy w zasadzie nic więcej nie robili, tylko jeździli na polowania i nie wiem, bywali na balach. I całkowicie odbiera się tej warstwie społecznej godność, która brała się z ich pracy. A dla ziemianina, czy był to drobny szlachcic, czy był to nawet często nie szlachcic, bo przecież w XIX wieku jest mnóstwo przykładów ziemiaństwa nieszlacheckiego, czy wreszcie był to wielki arystokrata, dla tych ludzi sensem ich istnienia i tym, co ich tworzyło, była ziemia. I służba ziemi, służba krajowi, najczęściej republikańska w duchu, poprzez działalność w mniejszej skali, w pewnej mikroskali, ale na tę mikroskalę w sumie dużej. Bo mówimy o majątkach, które miały kilkadziesiąt, kilkaset, czy czasami kilka tysięcy hektarów. I to warsztat pracy rolniczej tworzył ziemianina. Jak przed wojną ktoś z tych sfer szedł do sądu i sędzia pytał świadka, co świadek robi zawodowo, kim świadek jest z zawodu, to wtedy padały trzy odpowiedzi. Jestem rolnikiem, jestem leśnikiem albo jestem ogrodnikiem. Jeśli to była kobieta, najczęściej mówiła, jestem rolniczką, jestem ogrodniczką, prawda? A to dopiero wstrętna propaganda godząca w najbardziej światłą i oddaną służbie warstwę o najdłuższej tradycji w Polsce spowodowała, że sprowadzono ziemian do mieszkańców już nawet nie dworów, tylko takich zdeprecjonowanych dworków, bo teraz powszechnie mówi się dworki, podczas gdy dworek, no to była jakaś tam siedziba podmiejska, szlachcica albo dom zbudowany w stylu dworkowym. Natomiast o dworach mówiono poważnie, po prostu dwór i pałac. I to, co przetrwało w Rogalinie, to właśnie, co jest pewnym wyjątkiem od niestety reguły w Polsce, jest to, że wokół pałacu i parku zachował się w stanie niepogorszony majątek ziemski, czyli gospodarstwo rolne.
Czyli widać wszystko, pastwiska, łęgi,
tak,
pola
uprawne? Wielkopolska nazwa regionalna określa łąki i pastwiska w dolinie rzeki jako łęgi. I dlatego mówimy o łęgach rogalińskich i to jest trochę inne pojęcie niż łęg w sensie przyrodniczym, tak, właśnie, lasu, czy leśnym.
Jak to wygląda? Jak to jest, że pan objeżdża codziennie folwark i widzi tutaj na pastwisku pasie się krowa, tutaj pługiem odrzucamy skibę ziemi, żeby zasiać zboże? Tak to wygląda?
Tak. Ja wiem,
jako
pan,
prawdziwy ziemianin?
Ja wiem, że pan mnie prowokuje i celowo używa pan pewnych klisz, stereotypów, bo Fundacja Raczyńskich i gospodarstwo, które do fundacji należy, stara się nadal prowadzić rolnictwo, tradycyjne rolnictwo, ale nowoczesnymi metodami. W związku z tym my na przykład już od kilkunastu lat nie używamy pługa. Prowadzimy bezorną, bezpłużną gospodarkę, uprawę. No i to też tak nie jest, że tutaj ktoś, prawda, jedzie jakimś jednoskibowym pługiem, a gdzieś pasie się samotna krówka. To jest jednak zupełnie inna skala. Gospodarstwo ma około 600 hektarów, co na Wielkopolskę nie jest jakimś ewenementem. To jest dzielnica, która głównie chyba jednak dzięki okupantowi czy zaborcy, Prusom, zachowała mnóstwo rzeczywiście wielkoobszarowych gospodarstw, które są produkcyjne i które mogą w związku z tym być nowoczesne. Pyta pan, czy ja jestem ziemianinem.
Tak, czy pan...
Ja tak nie powiem o sobie, bo żaden ziemianin prawdziwy nigdy nie powiedziałby o sobie, że jest ziemianinem, powiedziałby, że jest rolnikiem. Więc ja jestem rolnikiem, a jeszcze bardziej można powiedzieć, że jestem zarządcą czy menadżerem. I jak byłem na studiach zgoła innych na City University w Londynie, gdzie studiowałem zarządzanie muzeami i galeriami, to wykładowca powiedział nam, że doskonałą zasadą zarządzania jest management by walking around. Więc ja to troszeczkę przerobiłem i mówię, że ja uprawiam management by riding around, co tak do końca nie jest ścisłe, bo mam tak dużo zajęć, że konno jeżdżę rzadko. Ale rzeczywiście, trzeba objeżdżać.
Gdyby londyński profesor czytał pana Tadeusza, wiedziałby, że niczego nowego nie wymyślił. Taka to jest prawda.
Jeśli pana interesuje, co to jest rogalin, to tutaj muszę powiedzieć słuchaczom, którzy chyba głównie są z Warszawy, czy może Mazowsza, że rogalin moim zdaniem najbliższą analogię znajduje we Wilanowie. Rogalin położony jest 17 kilometrów od ścisłego centrum Poznania. W zasadzie jest w takiej drugiej linii podmiejskiej, suburbii, nazwijmy to, aglomeracji poznańskiej. I to też stanowi o jego wyjątkowości, bo to są dobra rycerskie, majątek ziemski, który przetrwał w stanie niepogorszonym praktycznie pod miastem. Ale jak się tam jest, on wygląda jak prawdziwa wieś.
I to miasto jest też największym zagrożeniem dla folwarku.
Tak.
600 hektarów, 15 kilometrów od dużego miasta.
Tak.
Od metropolii. Jak często pukają do pana drzwi samorządowcy, deweloperzy i mówią, po co marnować takie ładne pole tak blisko centrum Poznania?
Tak, no tutaj nieszczęście jest jeszcze głębsze, bo rogalin to jest bardzo dobry adres. To jest znana nazwa i wszyscy w Wielkopolsce doskonale wiedzą, co to jest rogalin, więc zamieszkać w rogalinie byłoby dodatkowo pewnie
nobilitacją.
I rzeczywiście w zasadzie gdzieś tak od 98 chyba 8 roku, na początku jeszcze było dużo przestrzeni między rogalinem a Poznaniem, zaczęły się kłopoty z podchodami wprost albo bardzo dużym łukiem, działaniami często oficjalnymi, a często zakulisowymi, żeby pozbawić Fundację Raczyńskich posiadania, bo my nie jesteśmy właścicielami. Prezydent Raczyński zapisał cały swój ruchomy i nieruchomy majątek narodowi polskiemu, tworząc Fundację Raczyńskich. Ja jestem powiernikiem, jednym z 9 tej fundacji, czyli członkiem zarządu i chciał, żeby fundacja dla następnych pokoleń przy wymierającej w linii męskiej rodzinie Raczyńskich zachowała ciągłość.
Prezydent Raczyński był ostatnim
Był ostatnim męskim potomkiem linii Raczyńskich z Rogalina, czyli hrabiów, bo są też niehrabioscy raczyńscy herbu Nałęcz, hrabiów Raczyńskich, którzy istnieli w dwóch liniach, to znaczy linia rogalińska i starsza linia, tak zwana linia kurlandzka, która zdążyła się w pewnym momencie zgermanizować i potem bardzo kosmopolityzować i która ma związek z fundacją, jest członkiem fundacji również, ale no jest to odległe pokrewieństwo.
Czyli obecnie
i inne miejsca zamieszkania.
Fundacja jakie ma możliwości władania pałacem i folwarkiem?
Pałac jest oddziałem Muzeum Narodowego
i to jest
w Poznaniu
państwowe.
I to jest oddział państwowy. My mamy wieloletnie umowy depozytu i współpracy z Muzeum Narodowym.
Ekspozycja jest pod częściowo pana nadzorem.
Ekspozycja nie jest wprost pod moim nadzorem.
Ale
ekspozycja pałacowa jest własnością fundacji w bardzo, bardzo dużym stopniu. To znaczy portrety rodzinne, słynna galeria rogalińska, pamiątki po prezydencie Raczyńskim i niektóre sprzęty pałacowe. Więc W pałacu jest oddział Muzeum Narodowego, pałac i park, natomiast majątek jest własnością Skarbu Państwa od 1945 roku i jest, był najpierw dzierżawiony, w tej chwili jest poddzierżawiany przez spółkę w całości należącą do Fundacji Raczyńskiej.
Nie ma szans, żeby Skarb Państwa odstąpił fundacji, czyli prawnym, no jakby spadkobiercom właścicieli infolwarku i pałacu.
Proszę pana, trudno odpowiedzieć na pytanie, czy nie ma szans. Taka szansa jest trywialnie prosta, bo prawo polskie przewiduje wyposażenie fundacji i stowarzyszeń na cele statutowe.
Wystarczy tylko wola.
Wystarczy tylko wola. Ja złożyłem w imieniu fundacji, czy zarząd fundacji złożył taki wniosek po raz pierwszy na przełomie 2002 i 2003 roku. Potem taki wniosek powtarzał. Ten wniosek był podobno najlepszym w historii Agencji Nieruchomości Rolnych wnioskiem liczącym razem z załącznikami 600 stron, gdzie pisaliśmy, jakie cele statutowe zgodne z ustawą będziemy realizować w oparciu na jakiej działce tego majątku.
Odpowiedź była jaka?
Do dzisiaj nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. W tym czasie przeżyliśmy pewnie trzykrotnie próby wyrzucenia nas z tej poddzierżawy, czyli z posiadania. I to mimo, że jest to fundacja, że rodzina nie czerpie z tego żadnych korzyści i fundacja, która zajmuje się utrzymaniem tego miejsca, nie dostając żadnych dotacji poza subwencjami rolniczymi do tego. Więc my zawiadujemy 600 hektarami, wypasamy owce na Łęgach, żeby utrzymać krajobraz i 5 różnych form ochrony środowiska, w tym 2 Natury 2000, Park Rogaliński, Park Krajobrazowy, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy i wreszcie dęby pomnikowe. Robimy to zarabiając sami na swoją działalność, właśnie poprzez działalność rolniczą. Te pieniądze, które zarobimy na polach, wydajemy na to, żeby nasze stado wypasało się, stado, które jest niedochodowe, bo w Polsce owczarstwo jest niedochodowe, żeby wypasało się na Łęgach, żeby Łęgi nie zarosły, etc., etc. I starczyłoby tylko dokonać darowizny fundacji i my nie chcemy czegoś, co by kiedyś nie było Raczyńskich. My wnosimy tylko o to, żeby fundacja dostała na własność tereny, które przed wojną należały do Raczyńskich.
Jaki polityk musiał się podpisać pod takim dokumentem?
O ile się orientuję, to jest w gestii dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który podlega ministrowi rolnictwa wprost, prawdopodobnie z kontrasygnatą ministra skarbu. Rzecz jest trywialnie prosta, ale myślę, że ma tylu przeciwników właśnie dlatego, że gdyby fundacja została właścicielem tego majątku, to już nie dałoby się z niego wyrwać niczego dla deweloperów. Ja uważam, że właśnie obawa, że to będą dobra martwej ręki, bo fundacja jest nienaruszalna, jest wieczysta, nie może niczego zbyć, czyli sprzedać, ofiarować, nawet na cele statutowe. Takie jest to wszystko obwarowane przez naszego fundatora. Po prostu byłaby właścicielem na zawsze.
A tak, jest szansa, żeby uczknąć kawałek z folwarku.
I takie próby są ciągle.
Właśnie, to na koniec do tych prób przejdźmy. Samorządowcy rozumieją, czym jest Rogalin, czy to jest skarb, czy dla samorządowców to jest kłopot i ciężar?
Proszę pana, no po owocach poznacie ich. Jeśli burmistrz Mosiny 4 lata temu podejmuje jedną z pierwszych swoich decyzji w postaci odwołania od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie układu przestrzennego wsi, majątku Rogalin, do rejestru zabytków, a potem wnosi skargę na następną decyzję, ostateczną już zresztą, ministra kultury, no to znaczy, że chyba jednak samorząd nie chce, żeby Rogalin był chroniony. Do tego dochodzi jeszcze chęć wyrwania z tego historycznego zespołu, bo to jest historyczny zespół, który istnieje kilkaset lat w swoich starych granicach, wyrwania ziemi rolnej, dlatego że okoliczni rolnicy już dużą część swoich gruntów ojczystych, swoich ojcowic, sprzedali deweloperom. I teraz chcieliby z majątku wyrwać ziemię, która miałaby im zrekompensować
ubytek,
a potem być może właśnie znowu dążyć do urbanizacji. Więc takie zagrożenia są stale.
Jak jak silne są te zachęty, które składają panu deweloperzy? No to więc, są takie...
W 99 roku, no to jednak była trochę inna epoka, bo jesteśmy w latach 2000, ale w 99 roku ja miałem na podwórzu w Rogalinie wizytę dwóch ludzi, których znałem z balów charytatywnych z Poznania, czy w Poznaniu, którzy zapytali, czy mogą ze mną porozmawiać, potem zapytali, czy moglibyśmy pójść do biura, jak weszliśmy do biura, zapytali, czy moglibyśmy wejść do mojego pokoiku, czy mógłbym zamknąć drzwi. Jak to wszystko się stało, to zaczęli mi mówić, co Ukraińcy na ich zlecenie mnie najpierw odrąbią, a jak trzeba będzie, to zabiją. I to było moje zetknięcie, no, chyba można powiedzieć, z mafią deweloperską, która postanowiła, zresztą przy pełnej akceptacji ówczesnego samorządu, przekształcić 24 hektary sąsiednich gruntów i zrobić na nich wielkie osiedle. I te próby, żeby zagęścić jeszcze zabudowę tego osiedla, one trwają w zasadzie bez przerwy, to znaczy co pewien czas dochodzi do jakiejś takiej próby przekształcenia planu zagospodarowania właśnie w kierunku zagęszczenia zabudowy.
Ale Rogalin się broni.
Rogalin się broni, to taka reduta, okopy reduta Świętej Trójcy, prawdziwej Polski.
I komendant reduty Mikołaj Pietraszak-Dmowski, prezes majątku Rogalin, także dyspozytor Fundacji Raczyńskich. Dziękuję bardzo.
Sekretarz zarządu.
Sekretarz zarządu, o właśnie, tak, będę w pełni konkretny. Był gościem Poranka Wnet, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Przed nami, my kończymy poranek, ale jeszcze będzie postscriptum, jak po oficjalnym pożegnaniu, się oficjalnie z państwem żegnam się oficjalnie z Puszczykowem, jedziemy do Lubonia, a za chwilę po piosence Yellow Submarine jeszcze postscriptum wrócimy na chwilę do Śremu. Ten mikrofon jest dla pana, ten mikrofon jest dla mnie i takie postscriptum, jak tylko założę słuchawki, się z nimi uporam, nie poradzimy sobie. Przełożę przy państwa kabel, to wszystko jest w warunkach polowych, przez chwilę nie będzie mnie słychać. Ale już jestem z powrotem i już mam słuchawki na uszach i już wszystko jest w porządku. A teraz zabierzemy państwa trochę do poranka poniedziałkowego w Śremie, w studio Radia Wnet. Zawitał pan Mirosław Piasecki, Kukiz 15, a także asystent pana posła Bartosza Jóźwiaka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Tutaj dużo rozmawialiśmy w Puszkowie o deweloperach, o tym, jak sobie poczynają, jak sobie radzą. Śrem to także miasto, które swoich deweloperów ma.
Tak, panie redaktorze, i tego się nie da ukryć. Jak to funkcjonuje w Śremie, to sami mieszkańcy Śremu doskonale wiedzą. Czy to jest dobre? Przez wiele lat widać, jakby spółdzielnia mieszkaniowa, nie wiem, czy to z przyczyn urzędowych, czy też własnej działalności, była blokowana z rozbudową. Było to bardzo dobrze w Śremie widać, gdzie dysponują terenami, a deweloperzy kwitną. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość deweloperów, nie mam im nic za złe, bo są po prostu przedsiębiorczy.
Bo pan sam jest przedsiębiorcą.
Dokładnie.
I wie, jak być osobą przedsiębiorczą, natomiast pytanie jest, czy wszyscy grają wedle tych samych zasad. Bo kiedy jeden ma inne zasady, a drugi znacznie gorsze, to trudno mówić o kapitalizmie i o zdrowej konkurencji.
To znaczy się, panie redaktorze, z doniesień medialnych słychać było ostatnio o zakupie kilku działek
w Śremie
po bardzo dobrych, preferencyjnych cenach. Jeżeli to ma polegać na tym, że kupujemy ziemię po zaniżonych cenach i dorabiamy się na tym, no to w Śremie idzie to bardzo dobrze.
Razem z, jak rozumiem, pewnej komitywie i przyjaźni między częścią deweloperów a Urzędem Miejskim w Śremie.
No to już trzeba urzędników się zapytać. Nie mi o tym tutaj stanowić i świadczyć, także to już...
Relacjonując doniesienia medialne, można powiedzieć, że jest w Śremie pewien...
Jest to zauważalne i tutaj no, trzeba to po prostu jasno też powiedzieć, że jest to zauważalne.
No dobrze, to żeśmy się uporali, łącząc ten planek z Puszczykowa, ze Śremem, z kwestią deweloperów, aczkolwiek na pewno nie ostatecznie temat deweloperów w Śremie na pewno nie będzie zamknięty naszą rozmową i jeszcze do niego wrócimy, może kiedyś po nazwiskach będzie można o tym mówić. Wybory samorządowe w Śremie. Kukiz 15 wystawi własnego kandydata, czy poprze kandydata pana Piątka, znanego państwu z poniedziałkowego występu w Poranku Wnet na kandydata w Śremie.
Kukiz 15 czeka do ogłoszenia terminu wyborów. Zgodnie z tym, co mówi ustawa, nie chcemy publikować wcześniej kandydatów. Owszem, mogę jako taką zajawkę powiedzieć, że będziemy wystawiali listy do gminy, będziemy wystawiali listy do powiatu. Mamy kandydata do sejmiku województwa z naszego okręgu, również z okolic Śremu. Także po prostu na pewno będziemy tutaj bardzo, bardzo czynnie przede wszystkim w takich powiatach jak Koniński, Wrzesiński, Gnieźnieński, Śremski. Teraz jeszcze się zawiązują pewne rozmowy w powiatach tureckim i kolskim. Także myślę, że większość powiatów Okręgu Wyborczego Konińskiego będziemy obstawiać list.
Są takie miejsca w Polsce, gdzie już prawie jest pewne, że Kukiz 15 i Zjednoczona Prawica będą miały tych samych kandydatów. Czy to się gdziekolwiek zdarzy na pana rejonie, czyli na południowej, w południowej Wielkopolsce?
Powiem tak, jeżeli chodzi o Śrem, Wrześnie i Gniezno, startujemy jako stowarzyszenia. W Gnieźnie zawiązało się Gnieźnieńskie Porozumienie Samorządowe, zrzesza 5 stowarzyszeń nie partii politycznych, czyli formacji, które utrzymują się z własnych składek. I tutaj będziemy na pewno działali, że tak powiem, bezpartyjnie, bez żadnych partyjnych powiązań. Konin startuje również, będzie startował również kandydat z naszym poparciem, gdzie też będzie formował listy Kukiz 15 i też nie będzie tam powiązań partyjnych, tak, żeby to była jasność. Owszem, kluczem u nas wyboru każdego kandydata na kandydata do wyborów samorządowych przede wszystkim jest transparentność, tak? No i uczciwość. Uważam, że mamy naprawdę świetnych kandydatów. Ludzie, jeżeli obywatele dowiedzą się o już personalnie, kto to jest, myślę, że nie będzie problemu z większym poparciem.
Czy będzie jakiś wspólny program albo wspólna nić powiązania między tymi wszystkimi kandydatami? Czy będzie w tych szczegółowych programach dla Śremu, Gniezna, Leszna, Konina jakiś wspólny fundament, który wyrazi ideowe przekonanie, czym ma być Rzeczpospolita wedle ruchu Kukiz 15?
Przede wszystkim dla nas jest najważniejsze gonić sitwę. Sitwę i układy. I naprawdę chcemy z tym już skończyć. Każdy obywatel w tym kraju ma być równo traktowany i dla każdego obywatela w tym kraju mają być tworzone równe warunki, czy to gospodarcze, czy kulturalne, czy naukowe, czy sportowe. Każdy jest równy. I jedno trzeba zaznaczyć. Żaden samorząd nie ma swoich pieniędzy. Te pieniądze pochodzą od podatnika. A doszliśmy do takiego momentu, gdzie samorządy o tym powoli zaczynają zapominać. Powoli zaczynają zapominać. Więc dla nas najważniejszy jest obywatel. Jako jedyni w kraju uruchomiliśmy stronę, jako jedyne ugrupowanie polityczne www.samorządyzkukizem.pl, gdzie każdy obywatel mógł dobrowolnie sam się zgłosić do wyborów samorządowych. I tutaj otworzyliśmy samorządy dla obywateli. Dlaczego? Klucze partyjne przy dobieraniu kandydatów na listy wiadomo, jak wyglądają. my otworzyliśmy samorządy dla obywateli.
No dobrze, ale ktoś dobierał, no ktoś ostatecznie te listy układał i ktoś decydował, czy ten obywatel jest bardziej godny zaufania, żeby być na trzecim miejscu, a ten nie będzie na czwartym. Kto to robił fizycznie u was? Pan?
Robiliśmy to za każdym razem oddolnie i robiliśmy to w gronie wszystkich członków. To nie było tak, że jedna osoba...
Jak to technicznie wyglądało?
Normalnie spotykaliśmy się jako wszyscy członkowie, tak?
I każdy wybierał sobie numerek?
Inaczej, ja najpierw prowadziłem rozmowy z osobami, które się zgłaszały na te listy. Bo prowadziłem ze względu na ochronę danych osobowych, byłem tylko ja upoważniony. Jeżeli ta osoba się określiła, że chce dalej kandydować i wyraziła zgodę na dalsze rozmowy, wtedy przedstawiałem danych kandydatów wszystkim członkom z danego regionu. Proszę pamiętać, że mamy pozawiązywane koła terenowe też w całym tutaj okręgu wyborczym, prawie w całym. I tam też są członkowie, tak? I to ludzie mają decydować, kto dla nich jest najlepszy, a nie szef partii.
Jasne, chociaż może nie jestem najlepiej rozgarniętym redaktorem w tym kraju, ale dalej, nie rozumiem, kto konkretnie zdecydował, jaka będzie kolejność na liście.
Proszę pana, w całym okręgu mamy prawie 100 członków.
I oni głosowali wszyscy,
oni w danych swoich okręgach, trudno proszę pana, żebym ja ze Śremu pojechał do Konina, nie znając wszystkich ludzi, tak, i dobierał im kandydatów.
I tam koło regionu.
Tam jest koło terenowe zadecydowało, będzie ten.
I pan to przyklepał.
Proszę pana, zawsze, jeżeli ludzie decydują, zawsze będę stał za ludźmi, a nie za systemem.
A kontrola, bo może tak się zdarzyć hipotetycznie, czysto patrząc, że jakieś koło terenowe zostanie przyjęte przez sitwę, którą Kukiz 15 chce gonić i wystawi ludzi, którzy będą tej sitwy ekspozyturą. I wtedy co?
Wie pan co? Na chwilę obecną szefami kół terenowych są osoby, które naprawdę od dawna są powiązane z formacją Kukiz 15. Są to osoby mocno zaangażowane i nie sądzę, przynajmniej ja, żeby działały na swoją niekorzyść. Nie sądzę.
Też oczywiście to jest tak, że nikt z nas by nie chciał, żeby ktokolwiek niegodny kandydował na karcie wyborczej, ale liczę, że się uda i że będą to wszystko osoby jak najbardziej godne zaufania, to tylko z pożytkiem dla całej naszej demokracji.
Dokładnie.
Na koniec temat gospodarczy. Rząd przy okazji dużej rekonstrukcji, zmiany premiera, powołał nowe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Działa już pół roku, bo tyle minęło od rekonstrukcji. I pan jako przedsiębiorca, jak bardzo czuje się dopieszczony przez nowe ministerstwo?
Powiem tak, ja nawiązując do powołania tego ministerstwa, tak samo jak zarówno też do powołania konstytucji dla przedsiębiorców, bo
dla biznesu i 100 zmian.
Biznesu, tak, to jest poniekąd jakoś tam równoznaczne, bo to te dwie instytucje jak gdyby powstały jednocześnie. Proszę pana, ja nie odczułem niczego. Bo nie odczułem niczego. Ja myślę, że po prostu frakcja rządząca jakby wydała tyle samo pieniędzy na propagandę tych dwóch tworów i faktyczne wsparcie dla przedsiębiorców, tyle samo pieniędzy, co na propagandę 500+. Myślę, że tutaj by było to bardziej dostępne dla tych przedsiębiorców i bardziej wiadome, co to zawiera.
Wydała na propagandę 500+, co pan rozumie pod tymi, czyli na cały program, czy na reklamy tego programu?
Inaczej, tu już nie chodzi o same jakieś finansowe nakłady, tak? Chodzi bardziej o zainteresowanie narodu tym, co wprowadzają, tak?
Czyli o reklamowanie i informowanie.
Dokładnie, proszę pana.
A nie od 24 miliardy, które poszły na program.
Dobrze.
Proszę... No bo to inna skala kosztów.
Ja rozumiem, proszę pana, z tego co mi wiadomo, jedno 500+ kosztuje 312 zł. Jestem obsługa, jestem ciekaw, który z obywateli o tym wie, tak? I Kukiz 15 proponowało rozwiązania, bo troszeczkę zeszliśmy z tematu, jeżeli mogę dopowiedzieć. Kukiz 15 proponowało rozwiązania, żeby to było robione w formie odliczenia od podatku. Nikt tego nie słuchał, zresztą mało kto nas tam chce słuchać, a mamy naprawdę dużo ciekawych pomysłów na to, żeby w Polsce było dużo, dużo lepiej.
Ale obniżenie CIT-u dla tych najmniejszych przedsiębiorców, wprowadzenie możliwości kontynuowania działalności jednoosobowej po śmierci właściciela, co się w tej chwili dzieje?
Ja nie mówię, że to jest złe. Żebyśmy mieli jasność, tak? Jest kilka usprawnień, gdzie naprawdę ten przedsiębiorca może z nich skorzystać i są im plus dla niego.
Ograniczenie kontroli.
Tak? Tak, ale proszę pana, proszę z tych małych, a proszę pamiętać, że ponad 90% PKB to są małe, średnie przedsiębiorstwa. Proszę dotrzeć do pierwszego lepszego piekarza, nie piekarza, mechanika, tak? I dowiedzieć się, co oni na ten temat wiedzą. Nic. Bo propaganda tego była tak niewielka, znikoma, że po prostu naprawdę ludzie nawet, nie wiedzą.
No tak, a nawet najlepsze prawo, które nie jest stosowane, bo nie ma o nim wiedzy, nie działa.
No nie działa, dokładnie tak. Nie?
I tutaj, no co, postawiłem tutaj trzy kropki. Jeszcze kiedyś się spotkałem może w Warszawie, w studio Radia Wnet i długo, długo porozmawiamy o hazardzie w Polsce, bo to jest też ciekawe.
Bardzo chętnie, panie redaktorze, także ja jestem do dyspozycji.
W Warszawie pan bywa?
Bywam w Warszawie regularnie, w związku z tym, że jestem asystentem posła, też przygotowuję mu materiał do jego pracy sejmowej. Często też tam mamy spotkania w Warszawie. Cieszę się w ogóle, bo to też, panie redaktorze, muszę podkreślić, cieszę się w ogóle, że mamy takiego posła bardzo aktywnego na terenie i naprawdę godnego zaufania, bo to jest człowiek, który naprawdę pracuje w koło zegara, któremu już robiono kilka przykrych rzeczy medialnych, a na to naprawdę nie zasługuje, tak? To jest chyba jeden z najaktywniejszych posłów naszego okręgu konińskiego, gdzie jest naprawdę bardzo mocno, przynajmniej na terenie tych powiatów, o których wspominałem, zauważalny.
I kiedyś i z panem posłem, i z panem umówimy się na rozmowę o hazardzie, bo to jest też jedno z pól działalności pana posła Bartosza Jóźwiaka, a tymczasem Mirosław Piasecki był gościem takiego postscriptum do poranka poniedziałkowego ze Śremu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie państwu, dziękuję panie doktorze.
Piasecki, Kukiz 15. Dziękuję. W Śremie i okolicy, do usłyszenia. A my żegnamy się z Puszczykowem jutro rano o 7:07, jak zwykle wypłynie żółta łódź podwodna Poranka Wnet, tym razem w Luboniu i będziemy naprawdę blisko Poznania. Do usłyszenia.